Początek wystawy to jest powstanie styczniowe.
Proszę Państwa, kiedy malowano te sceny powstańcze, to nie zawsze pojawiały się konkretne osoby, chociaż na obrazie Maksymiliana Gierymskiego jest pokazany na przykład Ludomir Benedyktowicz, który udział w powstaniu brał.
Doktor Beatę Skrzydlewską z Muzeum Narodowego w Lublinie łączy z Jackiem Frankowskim zainteresowanie twórczością i życiem malarza Ludomira Benedyktowicza.
Patro powstańców to jest obraz Gierymskiego, w Monachium się poznali i pod wpływem opowieści o tych doznaniach Benedyktowicza namalował ten obraz i to jest jeden z najbardziej znanych obrazów powstańczych, chociaż ludzie nie kojarzą, nie ma w opisie kogo to dotyczy, no ale dotarliśmy do tego, że to dotyczyło właśnie Benedyktowicza.
Jest rok 1863. Ludomir Benedyktowicz uczestniczy w patrolu konnym.
Dnia 14 marca dowódca wysłał 5 koni na rekonesans. Wypełniając ten rozkaz, bardzo przykry i niebezpieczny ze względu na panujące mgły, natknęliśmy się na sotnię kozacką. Powstała walka nierówna, podczas której ubito mi konia. W tym położeniu, odpowiadając strzałami na ogień nieprzyjaciela, cofałem się pieszo w stronę pobliskiego boru. Ale moskale puścili się konno za mną, celem odcięcia mi odwrotu i wzięcia mnie żywcem. Miałem ostatni nabój w karabinie i 2 pistolety naładowane. Cofając się, mierzyłem w najbliższych kozaków. W tej chwili, gdy celowałem, wystrzał karabinowy ze strony moskiewskiej dosięgnął mnie z odległości około 40 kroków. Kula kozacka przeszyła mi lewą rękę, gruchocąc obie kości przedramienia i kontuzjując mi lewy bok w okolicy serca. Wskutek tej rany zatamowało mi oddech i padłem na ziemię zemdlony.
Ludomir Benedyktowicz urodził się w 1844 roku. Miał 2 zainteresowania w swoim życiu. Interesował się sztuką, ale bardzo interesowała go natura. Pochodził z takiej zubożałej rodziny szlacheckiej, więc rodzicom zależało na tym, aby zdobył takie wykształcenie, które dałoby mu szansę na to, aby mógł w życiu się utrzymać. Ostatecznie wybrał szkołę leśniczą i tam rozpoczął naukę. Ale to nie było tak, że ktoś go do tego przymuszał. On również, jeśli chodzi o naturę, wzbudzała w nim ogromny zachwyt. I kiedy wstąpił do tej szkoły leśniczej, to w dosyć szybkim czasie wybuchło powstanie styczniowe i on jako młody chłopak brał udział w tym powstaniu i podczas jednej z potyczek został mocno okaleczony. Została jego lewa ręka przestrzelona, a prawa została zmiażdżona tak jakby przy okazji. W ogóle myślano, że Ludomir Benedyktowicz już nie żyje, wrzucono go do dołu razem z ciałami innych powstańców. Na szczęście zauważono go i właścicielka pobliskiego dworu zabrała go do siebie. Ale okazało się, że lewa ręka, która była postrzelona, wymaga amputacji aż do łokcia, a prawa była tak zmiażdżona, że musiano amputować jego dłoń.
Straciłem dłoń ręki prawej. Ot tak, dla pastwienia się nad bezbronnym. Następnie rzucono mnie w stronę trupów, których miano pochować we wspólnym grobie. Pod wpływem jednak nieopowiedzianego bólu i zimna wróciłem po jakimś czasie do przytomności. Potyczka ta odbyła się we wsi Feliksowie, w pobliżu dworu ziemiańskiego, skąd przybyła mi pierwsza pomoc ze strony właścicielki dworu, która wraz ze służącą przyniosła mi wina i wody, by mnie ocucić, i płótna do zatamowania krwi i pierwszego opatrunku. Dzięki odwadze i energii tej szlachetnej polskiej ziemianki, działającej z najwyższym poświęceniem, ocalałem.
Gdy Jacek Frankowski był małym chłopcem, w swoim rodzinnym broku słyszał o bitwie w nieodległym Feliksowie, w której brał udział Benedyktowicz. Gdy zaczął interesować się jego życiorysem, znalazł więcej zbieżności z własnym życiem.
W broku krążyła taka, jeszcze jako dziecko, słyszałem o takiej historii o strasznie wielkiej bitwie, bo to się potyczka zamieniła w tym przekazie takim ludowym w wielką bitwę. I tam było tak, że no, kozacy obcinali tym powstańcom ręce. No oczywiście to był epizod, że rzeczywiście była obcięta dłoń Benedyktowicza, chociaż trzeba tutaj spojrzeć na to, że inny kozak by go mógł przebić piko albo dostrzelić, a ten obcinając mu dłoń darował mu życie, można powiedzieć, że już nie będzie więcej walczył przeciwko carowi, może zostać. No ale druga rzecz, że w tej leśniczówce, której przejmowali kasę, pracował mój prapradzianek też, Szymon Frankowski. Także ta zbieżność. No i to, że Benedyktowicz chciał zostać leśnikiem, ale został artystą-malarzem, a ja też chciałem zostać leśnikiem, w tym sensie, żeby uprawiać zawód leśnika, bo skończyłem leśnictwo, ale w swoim życiu najwięcej czasu zawodowego poświęcałem jako rysownik prasowy i karykaturzysta i projektant lalek do Szopek i do Polskiego Zoo. To było moje. Także ja mówię, też taka zbieżność, że chcieliśmy być leśnikami, a w mojej rodzinie ten zawód był bardzo, właściwie dziadko, tylko mój tato nie był leśnikiem, a od prapradziadka wszyscy byli leśnikami.
Czyli znali się z Benedyktowiczem?
No, ja przypuszczam, że Szymon Frankowski mógł się znać, ponieważ pracował w tym leśnictwie, w którym przejmowana była kasa. A leśnicy oczywiście to kasę, myślę, że przekazali z przyjemnością, tylko nie mogli tego zrobić na zasadzie darowizny, bo ponosiliby za to konsekwencje. Więc musiało być to na zasadzie przejęcia zbrojnego. Ale jestem święcie przekonany, że leśnicy wspierali powstańców i na pewno jestem pewien, że się musieli zdać z Ludomirem, ten mój pradziadek.
Udało się go uratować. Oczywiście tak młody człowiek przeżył załamanie nerwowe, ale w którymś momencie otrząsnął się z tego i kowal według jego wskazówek wykonał taką obręcz, którą zakładał na prawe przedramię. Tam były takie wypustki, do których wkładał węgiel, do których wkładał pędzle, ołówki. No i paradoksalnie, tracąc dwie ręce, dopiero wtedy podjął decyzję, że zostanie artystą. Choć tak jak wspomniałam na początku, bardzo się tym interesował wcześniej. W czasie powstania zginął również jeden z jego przyjaciół i są takie informacje, że podano, że to zginął Ludomir Benedyktowicz po to, żeby zaborcy nie wyciągali konsekwencji i też są takie informacje, że zorganizowano mu taki fikcyjny pogrzeb po to, aby go uchronić przed represjami Rosjan. Benedyktowicz, kiedy już wrócił w miarę do zdrowia, podjął szkołę w Warszawie, w szkole rysunkowej, no ale nie mógł tam zostać właśnie ze względu na to, że był represjonowany.
To znaczy, u Gersona to była szkoła rysunku, czyli taka podstawowa jak gdyby nauka, wejście, bo zawsze w tych kolejnych stopniach kształcenia zaczynało się od rysunku, a kończyło się na kompozycji. Więc jeżeli chodzi o to, to była taka anegdota, którą opowiadał mi Andrzej Benedyktowicz, czyli prawnuk Benedyktowicza, że kiedy zwiedzał pracownię Sienkiewicz i oglądał wystawy tych uczniów i stwierdził, że najbardziej te rysunki mu się podobają. Na co Gerson mówi, a wiesz, a to jest ten, który nie ma rąk. To są jego prace. I Gerson powiedział coś takiego, wiesz, no nie ma rąk i najlepiej rysuje. Wiesz, tak się zastanawiam, czy tym pozostałym też nie poobcinać tych rąk, może będą lepiej rysować. Sienkiewicz zwrócił uwagę właśnie na te dokonania Benedyktowicza.
Odjęto mi, mianowicie około łokcia, rękę lewą, którą straciłem słusznie, gdyż walczyłem wówczas z nieprzyjacielem. Odjęto mi również dłoń ręki prawej, którą, jak stale twierdzę, straciłem niesłusznie. Lis bestialstwa, dziczy, pastwiącej się już nad bezbronnym i omdlałym. Aczkolwiek bez obu rąk, zupełny kaleka, oddałem się sztuce malarskiej. Wkładałem pędzel w bransoletę opasującą prawą rękę i w ten sposób malowałem.
I w którymś momencie podjął decyzję, że wyjedzie do Monachium.
Najpierw utracił te ręce, potem stracił ojca i majątek, który został skonfiskowany. Patriotyczne społeczeństwo wspierało go, finansowało jego naukę Ugersona, a potem ufundowało właśnie to stypendium na naukę w Monachium. Czyli tutaj trzeba oddać pokłon patriotycznemu społeczeństwu, które doceniało ofiary tych i że wobec tego od społeczeństwa też im się coś należy.
Kiedy jechał do Monachium, to opisywał tę swoją drogę, opisywał pobyt w Monachium. Droga była najgorsza, dlatego że nie było nikogo, kto by mu pomógł, żeby mógł zwyczajnie zjeść posiłek. Pisał zresztą o tym, że było tak dużo pasażerów i tak często się wymieniali, że nie było szansy, żeby ktoś pokroił mu zwyczajnie pożywienie, więc pisał, że przez 24 godziny jechał głodny. No, umiał malować, umiał rysować, no ale tutaj już z taką podstawową rzeczą nie mógł sobie poradzić.
Nie znalazłszy towarzysza na dalszą podróż, jechałem do Krakowa sam jeden. To też dla braku stosunków i nieświadomości miejsca nie zatrzymałem się nawet w Wiedniu dla zobaczenia obrazu Matejki i galerii. W drodze dała mi się bieda we znaki. Od Wiednia do samego Monachium przez 24 godziny nic w ustach nie miałem. Wszędzie tak krótko przystawali, że niepodobna mi było bez pomocy zdążyć na czas z jedzeniem. Zwłaszcza, że musiałbym prosić dopiero kogoś o pokrajanie porcji, co było niepodobieństwem, bo w takiej ciżbie wszyscy przede wszystkim myśleli o sobie. Ale i tutaj, na miejscu, z początku nie najlepiej mi się wiodło.
I kiedy przyjechał do Monachium, zamieszkał z jednym z przyszłych artystów i nie wiedział, czy jego rysunki będą na tyle interesujące, żeby mógł wstąpić do akademii. I skorzystał z rady kolegów i stawił się u takiego artysty, takiego uznanego Kaulbacha, który uznał, że rzeczywiście jest artystą bardzo dobrym. I radzi mu przystąpić do egzaminów. I faktycznie wziął udział w egzaminach do Akademii Sztuk Pięknych. I pierwszy egzamin wyglądał tak, że trzeba było zrobić rysunek z rzeźby antycznej. I po kilku godzinach trzeba było wrócić do sali i trzeba było z pamięci jeszcze raz tę rzeźbę odtworzyć, co wydawało mu się bardzo trudne. Ale przeszedł przez to sito egzaminacyjne i było 30 kilku kandydatów, a były tylko 3 miejsca. I Ludomir Benedyktowicz do akademii został przyjęty.
Przed nami Ludomira Benedyktowicza dęby. Delikatne pociągnięcie. To jest ołówek, kredka, papier naklejony trwale na podkład. To niczym się nie różni od pracy artysty, który ma dwie ręce.
Dokładnie. Był bardzo precyzyjny w swoich rysunkach. Przykładem tego jest właśnie ten rysunek dęby, czy motyw zwinnicy. Podobnie postępuje w malarstwie olejnym. Także zupełnie to kalectwo nie stanowiło przeszkody do tego, aby mógł pracować. Może go tym bardziej to mobilizowało, bo zdawał sobie sprawę z pewnych niedogodności, które to kalectwo za sobą niesie i chyba tym więcej pracował, aby być jak najlepszym artystą.
Nie miał tej elastyczności, a mimo wszystko w tych jego rysunkach szczególnie w rysunkach, bo w pociągnięciach pędzla to może nie trzeba aż takiej, ale w rysunkach, kiedy się robi jakieś listki małe i tak dalej, u niego nie widać żadnego ograniczenia. Czyli on przełamywał opory. Ma pierścień na przegubie ręki właściwie, bo bez dłoni. I przy tych ograniczeniach tej elastyczności, jaką daje nam możliwość operowania dłonią, on osiąga to mistrzostwo i malarskie, i rysunkowe. Ja jestem rzeczywiście pod wrażeniem tych pejzaży leśnych, dlatego że dzięki tym właśnie głównie leśnym pejzażom on zyskał to miano polskiego barbizończyka, czyli tego, który wychodził w plener i potrafił malować. Ja pani powiem taką rzecz, barbizończycy. Ja w muzeum w Rouen, które jest o tyle fajne, że jest nieduże i ma układ chronologiczny, czyli idzie się jak gdyby przez podręcznik historii sztuki po kolei. I w pewnym momencie ja patrzę, mówię, cholera, ci malarze zaczęli malować powietrze. Bo jak się wychodzi z tego akademickiego malarstwa, gdzie wszystko jest obramione brązami, żeby błękity się dalej oddalały, a tu nagle powietrze jest namalowane. To właśnie byli barbizończycy, czyli prekursorzy malarstwa impresjonistycznego. No i przypisanie właśnie, ja myślę, że jak najbardziej zasługuje Benedyktowicz na to, żeby go Tomasz Pruszak w swojej pracy doktorskiej, fachowiec można powiedzieć, tak zakwalifikował, taki tytuł nadał Benedyktowiczowi, polski barbizończyk.
Monachium jest to sobie miasto mniejsze od Warszawy. Położone nad rzeką Izarą, ozdobione wieloma pięknymi gmachami, do których się liczą Muzeum Narodowe, Archeologiczne, dwie pinakoteki, stara i nowa, gliptoteka mieszcząca zbiór rzeźb marmurowych, rezydencje króla, teatr, biblioteka, uniwersytet, no ma się rozumieć i Akademia Sztuk Pięknych.
W prasie zdaje relacje z tych swoich wyjazdów, z tego, jak wyglądają studia.
Tutaj jeszcze trzeba dodać, że w późniejszym okresie był nie tylko malarzem, rysownikiem, był również pisarzem, poetą i publicystą.
Pisał tak pięknie, jakby mi przychodził kurs kaligrafii, naprawdę. Bo są jego notatki, zapiski, na przykład, bo on jednak musiał zachowywać taki reżim finansowy, dlatego on zapisywał wszystkie wydatki, jakie dochody, jak się spodziewał, pięknym takim kaligraficznym pismem. W 1872 roku, po powrocie z Monachium, był na mszy razem z rodziną dowódcy patrolu, który zginął. To był ten jedyny, który zginął w tej potyczce z kozakami i po mszy został aresztowany pod zarzutem, że prowadził agitację. Ale o dziwo, wtedy sądy, pomimo tego, że carskie, uznały, że właściwie oprócz donosu nie ma żadnych dowodów i został zwolniony. No chwała praworządności carskiej. No.
W 1873 roku Ludomir Benedyktowicz maluje obraz inspirowany własnymi doświadczeniami, zatytułowany Nad mogiłą powstańca. Obraz dziś znajduje się w Lwowskiej Galerii Sztuki. Tak o nim pisał krytyk Lucjan Siemieński.
Sporych rozmiarów obraz pana Benedyktowicza. Nad mogiłą przedstawia las, jakby przecięty drogą. Pora jesienna, znać to po ołowianym niebie i po drzewach, ogołoconych lub okrytych pożółkłym liściem, który ma spaść lada chwila. Wiele jest melancholijnego uczucia w widoku tego lasu. Natura nastroiła się do smutnej sceny odgrywającej się na mogiłce, kryjącej zapewne zwłoki drogiej osoby, po której przyszli tu płakać rodzice, krewni, przyjaciele, domownicy. Najbliżej, przy samej mogile, klęczy z białą brodą starzec. Tuż niedaleko kobieta w czerni. Jakiś mężczyzna w burce i wysokich butach, kiedy wszyscy klęczą, stoi sam jeden. Wygląda coś jakby na powstańca i zapewne przyszedł westchnąć za duszę poległego towarzysza broni. Trochę na boku zgiął kolana jakiś prosty człowiek. Mieszczanin czy chłop w szarej sukmanie. Osoby te nie tworzą żadnej grupy. lecz są poustawiane bez związku ze sobą. Malarz pozbierał je po jednemu i poustawiał jak modele. Pan Benedyktowicz prawdziwie nadzwyczajne rzeczy robi, będąc pozbawiony rąk. Obraz jego bardzo jest w szczegółach wypracowany, co prawie nie do uwierzenia, aby bez użycia palców, jedynie ruchem ramienia, władać tak pędzlem, jak on włada.
Kiedy został aresztowany, został zwolniony i przeniósł się do Krakowa. W Krakowie dokończył ostatni etap studiów, czyli kompozycję, u Matejki, którego bardzo cenił.
Kiedy już zakończył swoją edukację, założył rodzinę, wykształcił wspaniale wszystkie dzieci.
W trakcie mieszkania w Krakowie Benedyktowicz dużo miał zamówień, doceniono jego malarstwo, ale też oprócz tego trzeba było jeszcze zdobywać możliwości. Dlatego wynajmował część mieszkań tym, którzy gotowi byli zapłacić. Jednym z takich najemców był Stefan Żeromski, który odnotował to w liście do swojej narzeczonej i tak napisał. To było 12 lutego 1892 roku. Mieszkał w części mieszkania na Placu Dominikańskim w Krakowie. I też jest notatka, że płacił 12 reńskich miesięcznego czynszu. Nie mam pojęcia, ale myślę, że to była znacząca kwota. I teraz co napisał Żeromski do swojej narzeczonej? Nie wiem, czy ci pisałem, że mieszkam u malarza Benedyktowicza, malarza bez rąk. Zakłada sobie na kość idącą od łokcia rodzaj obrączki metalowej. Wsuwa w nią zębami pędzel i maluje krajobrazy przeważnie. Dzieci pięcioro, żona, ciotka czy matka i ta jego sztuka. Ma śliczny głos, a że pracownia jego mieści się tuż obok, słyszę go na co dzień, jak śpiewa przy pracy. Rozumiem go aż nadto dobrze. No i ten okres byłby bardzo szczęśliwy dla niego krakowski, gdyby nie to, że zmarł jego jeden z synów, akurat który maturę zdał i gotował się na studia prawnicze i 3 lata potem zmarła żona. Tę śmierć syna tak załamała. No i on został znowu właściwie takim osamotnionym, dlatego że jej pomoc przy ubieraniu i tak dalej była potrzebna. On, jeżeli miał możliwość malowania dzięki tej protezie, ale to nie była proteza, która mu pozwalała nawet zapiąć guziki. Ale i przeniósł się do Lwowa, gdzie już jeden z jego synów też wcześniej mieszkał i dostał możliwość w tym Lwowie zamieszkania w zakładzie opieki, taki dla weteranów, w zakładzie Domsa to się nazywa. I tam nie dość, że miał jedzenie, ubrania, to miał jeszcze służącego.
Ostatnie lata życia spędził we Lwowie i kiedy zmarł, to poproszono, aby nekrologi jeszcze przez 3 lata ukazywały się zarówno we Lwowie, jak i w Krakowie, bo tak wielkim szacunkiem cieszył się nie tylko jako artysta, profesjonalista, ale przede wszystkim jako człowiek. Proszę Państwa, czasami jest tak, że, no proszę zobaczyć, człowiek okaleczony, człowiek wydawałoby się pozbawiony możliwości pracy, którą chciał wykonywać, a jednak dał radę, a nas czasem taki leń ogarnia, prawda, że się nie chce nic robić.
Bo to jest człowiek naprawdę, który dawał z siebie wiele.
A życie upływa. Goi wszelkie rany i kalectwa, tylko jednej, najgłębszej i najboleśniejszej rany duszy uleczyć nie zdoła. Więc na nic zdał się ów cały ogrom młodzieńczej siły i nieogarnionego zapału, na który w tym stopniu potęgi i mocy raz tylko jeden w życiu człowiek jest zdobyć się w stanie? A potem dola żołnierza rozbitka, żołnierza tułacza. I dusza moja błądzi odtąd ciągle po ukochanych ugorach rodzinnej ziemicy, biednej, niewolnej. I spowiada jej swoje najszczytniejsze, a niespełnione sny i pragnienia. I błogosławi za ból, za rany, za łzy i szepcze: jeszcześ nie zginęła.